Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Serdecznie zapraszamy. Przygotowujemy się do kolejnej niedzieli, ważnej niedzieli miłosierdzia. A w naszym studiu gość prowadzący dziś naszą audycję, nasz program, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz i katecheta parafii Matki Bożej Niosącej Pomocy w Skorzewie.
Tak, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Chrystus. Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Czytania, z którymi mamy do czynienia w najbliższą niedzielę, są wszystkie wzięte z Nowego Testamentu, bo to jest też taka charakterystyka okresu wielkanocnego, że sięgamy przede wszystkim do tych świadectw dotyczących wydarzeń paschalnych, tego, co się stało z Panem Jezusem i jak to pierwsi uczniowie przeżywali. A zatem następujące czytania. Zaczniemy od Ewangelii. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, wiersze od 19 do 31. Potem drugie czytanie to Apokalipsa, rozdział 1, tutaj wyrywki z rozdziału 1. I pierwsze czytanie to z Dziejów Apostolskich, rozdział 5, wiersze od 12 do 16. Czytania z tej drugiej niedzieli Zmartwychwstania, którą nazywamy Niedzielą Miłosierdzia, koncentrują nas na pytaniach kluczowych, które prowadzą do odkrycia miłosierdzia Bożego, miłosierdzia przekazywanego w Kościele. A zatem nie będziemy mówić o samym miłosierdziu, to będzie wypływało z tego, co będziemy mówić, ale będziemy koncentrować się na postawieniu pytań, których odpowiedzi pozwalają doświadczyć Bożego miłosierdzia. I spróbujmy, zanim pomodlimy się do Ducha Świętego, spróbujmy zadać takie właśnie dwa pytania. Czy trzeba zobaczyć Pana Jezusa, żeby w Niego uwierzyć? I drugie pytanie, co powoduje, że świadectwo wierzących staje się skuteczne i otwiera słuchacza na Boga?
Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Przed chwilą odczytaliśmy fragment, który rozpoczynał się od wiersza 19 i przedstawiając sytuację samych apostołów w spotkaniu z Panem Jezusem Zmartwychwstałym. Ale dla potrzeb zrozumienia tego tekstu cofnijmy się o jeden werset, mianowicie werset 18 przedstawia nam świadectwo Marii Magdaleny wobec apostołów. I w porównaniu z tym wersetem, werset 25, czyli już z tego naszego dzisiejszego fragmentu, informuje o świadectwie danym przez 10 apostołów wobec Tomasza. Oba te świadectwa okazują się nieskuteczne, bo grupa słuchających Marii Magdaleny okazuje się zamknięta, jak słyszymy w wierszu 19b, ze strachu przed Żydami. A z kolei w 25 wierszu mamy wątpliwości Tomasza wobec słów apostołów, którzy nie tylko widzieli Pana Zmartwychwstałego, ale już otrzymali od Niego Ducha Świętego, o czym dowiadujemy się z wiersza 22. A zatem postawmy dwie kwestie związane z tym fragmentem Ewangelii na Niedzielę Miłosierdzia. Fragmentem, który oczywiście znajduje swoje podobieństwa zarówno w Ewangelii Łukaszowej w 24 rozdziale i w Ewangelii Mateuszowej w 28 rozdziale, ale no właśnie, każdy ewangelista ma swoją specyfikę, każdy ewangelista przedstawia tę samą rzeczywistość trochę inaczej, tak jak każdy obserwator danego zdarzenia ze swojego punktu widzenia opowiada to, co się wydarzyło. Otóż wspomniany fragment z 20 rozdziału Ewangelii Jana porusza temat relacji między widzeniem a wiarą. Jeśli przyjmiemy, że wiara jest jednym z kluczowych tematów czwartej Ewangelii, to warto przyjrzeć się tej zależności między widzeniem i wierzeniem. Druga kwestia, która będzie poruszana przez nas w odniesieniu do tego fragmentu, to kwestia gestu tchnienia Ducha Świętego na apostołów. Owo tchnienie na uczniów, zanim będzie znaczyć posłanie do używania mocy Bożej, Przypomnijmy, że tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów. O tym dowiadujemy się chociażby z drugiego rozdziału Ewangelii Marka. To owo tchnienie nawiązuje też do tchnienia Boga na człowieka w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, lub do ożywczego tchnienia Bożego Ducha na martwe kości, o czym czytamy w księdze proroka Ezechiela w 37 rozdziale. Na ile udzielenie Ducha Świętego apostołom, pamiętajmy 10 spośród 12, bo Judasz już nie żył, Tomasza nie było, na ile to udzielenie Ducha Świętego grupie apostołów dotyczy Tomasza, którego nie było i potem nie słyszymy z Ewangelii Jana, żeby Pan Jezus jeszcze dodatkowo tchnął na Tomasza. Warto tę scenę widzieć w łączności z opisem zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, bo powiedzieliśmy przed chwilą, że każdy ewangelista przedstawia tę samą rzeczywistość ze swojego punktu widzenia, ale jednocześnie wszystkie opisy odnoszą się do tej samej rzeczywistości. Czyli możemy też w pewnych ramach możemy też czerpać z różnych tekstów, porównując je i uzupełniając. I gdy czytamy o scenie zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, widzimy w porównaniu z tym tekstem, który przed chwilą usłyszeliśmy, gdzie Jezus zmartwychwstały przekazuje, tchnie na apostołów i przekazuje grupie apostołów władzę odpuszczania lub zatrzymywania grzechów. Widzimy, że dla Jana, i to według różnych egzegetów, dar Ducha Świętego jest to proces nadprzyrodzony, a nie jednorazowy dar. Mamy do czynienia z procesem. Spróbujmy w odniesieniu do tego podnieść kwestię relacji między widzeniem i wierzeniem. To pierwsza sprawa, o której wspomnieliśmy przed chwilą. Tomasz nie podważa świadectwa pozostałych, ale chce je wzmocnić własnym doświadczeniem. Dwa zwroty są tutaj godne zauważenia. Otóż wyznanie Pan mój i Bóg mój i błogosławieństwo dla tych, którzy uwierzyli, mimo że nie widzieli. Potwierdzenie, aluzja do prologu Ewangelii Jana, czyli pierwszy rozdział tej wersji ewangelicznej, pokazuje, że Tomasz staje się przewodnikiem w wierze dla tych, którzy odkrywają w Jezusie swego Pana na podstawie własnego doświadczenia, które uzupełnia świadectwo Kościoła. Takie spotkanie z żywym Jezusem nie jest tylko przywilejem bezpośrednich świadków zmartwychwstałego, czyli ludzi żyjących w tamtym czasie. Błogosławieństwo pod adresem późniejszych pokoleń chrześcijan, także nas, zawiera zapowiedź szczęśliwości życia wiecznego, do jakiej prowadzi wiara oparta na świadectwie Kościoła. A zatem sytuacja spotkania Pana Jezusa z Tomaszem, to powtórne przyjście Chrystusa zmartwychwstałego, nie należy go odczytywać jako skarcenia Tomasza. Przypomnijmy podobne błogosławieństwo, które spotykamy w Ewangelii Łukaszowej w 11 rozdziale. Czytamy tam słowa Pana Jezusa w odniesieniu do błogosławieństwa, które wypowiedziała jakaś osoba z tłumu. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. I Pan Jezus odpowiada, tak, błogosławieni raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają Go. Czyli widzimy, że Pan Jezus zarówno w tej wersji Łukaszowej, przed chwilą przywołanej, jak i w tej wersji Janowej nie chce ograniczyć swojego spotkania, nie chce ograniczyć doświadczenia Kościoła tylko i wyłącznie do grupy pierwszych apostołów, pierwszych uczniów. Wszyscy, tym bardziej, jeżeli nie mają możliwości spotkania Jezusa tak jak apostołowie, mogą czerpać z tych samych darów, które otrzymali apostołowie. Oczywiście dzieje się to w sposób, który nazwalibyśmy dzisiaj instytucjonalnym. Sięgnijmy teraz do drugiej kwestii, o której wspomnieliśmy, mianowicie owo tchnienie. Pan Jezus tchnął na apostołów. Użyty tutaj czasownik empsiusao to jest hapax legomenon w Nowym Testamencie, czyli to jest słowo, które jest tylko w tym miejscu obecne w całym Nowym Testamencie, ale to słowo jest w Septuagincie, czyli w greckiej wersji Starego Testamentu, jest aż 9 razy obecne. Wyraża tam czynność Boga lub człowieka działającego w Jego imieniu. Poza jednym fragmentem w formie imię słowowej, wszystkie pozostałe właśnie taką rzeczywistość przedstawiają. Czasownik składa się z przyimka en oraz z rdzenia psysa, zawierającego w sobie ideę miecha kowalskiego, wulkanu, powiewu, oddechu, wiatru, wzdęcia, płomienia, żaru. W Ewangelii Janowej w rozdziale 20, wiersze 21 i 23, czyli ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, oznacza czynność Jezusa, której odbiorcami są uczniowie. Dopełnia ona posłanie, przekazanie misji. Jezus czyni grono apostołów uczestnikami swojej misji, zanurza ich w swojej misji, w swoim byciu posłanym przez Ojca. Przedmiotem tchnienia jest Duch Święty, który jest darem Jezusa dla uczniów. Brak użycia rodzajnika to w określeniu labete pneuma hagiu wskazuje, że akcent jest położony na mocy, a nie na osobowym aspekcie działania Ducha Świętego. Czyli nie chodzi tutaj o otrzymanie Ducha jako osoby, ale otrzymanie Jego mocy. On nie jest w tym przypadku przedstawiony jako narzędzie, ale przyjęty, uzdalnia do odpuszczenia i zatrzymywania grzechów, czyli do czynności boskiej. Stąd odnosząc się do już dzisiejszej praktyki czy dzisiejszego naszego przychodzenia do konfesjonału i otrzymywania rozgrzeszenia, kapłan jakby atrybuuje, czyli to nie on daje rozgrzeszenie, ale to nie on przebacza, może w ten sposób, to nie on przebacza, ale on daje przebaczenie. Daje przebaczenie, które człowiek otrzymuje od Pana Boga, nie od księdza. Ksiądz jest tutaj faktycznie pośrednikiem, tak jak apostołowie mają być pośrednikami. Wróćmy do sytuacji Tomasza i do kwestii relacji między widzeniem a wiarą. Święty Jan używa 5 czasowników na oznaczenie czynności widzenia, gdzie użyty w naszym fragmencie chorao, czasownik jest chyba najszerszym znaczeniowo od postrzegania jakiejś rzeczywistości fizycznej po dotknięcie misteryjne, tajemnicze, osobowe Jezusa i w nim dotknięcie Ojca. W Ewangelii Janowej istnieje zależność między widzeniem a wierzeniem. Czasem widzenie poprzedza wiarę, ale czasem wiara poprzedza widzenie. Rozdział 20 przynosi tę pierwszą zależność. Umiłowany uczeń zobaczył pusty grób i uwierzył. To scena poprzedzająca przed chwilą odczytany fragment. Tomasz oczekuje i uzależnia swoją wiarę od widzenia. Potem więc wierzy, bo zobaczył żywego Pana z jego ranami. W nawiązaniu do zapowiedzi i obietnicy z 16 rozdziału Ewangelii Janowej, Duch Święty miał poprowadzić uczniów do poznania całej prawdy. Scena dzisiejsza podkreśla przesłanie Janowe o widzeniu, które w formie pełnej, doskonałej jest widzeniem w Duchu Świętym. Czyli jest widzeniem, które przekracza to nasze fizyczne spostrzeganie. Widząc, wierząc, Tomasz dołącza do grona uczniów przez jedność, wspólnotę z Panem Zmartwychwstałym w spojrzeniu otwartym na tajemnicę. Czyli możemy powiedzieć, że Tomasz przekracza samego siebie. A fragment, który pokazuje nam możliwość dotknięcia Pana Jezusa, pokazuje, że Pan Jezus jest już uwielbiony, dlatego że w scenie wcześniejszej mieliśmy do czynienia z Marią Magdaleną, do której Pan Jezus powiedział, żeby go nie zatrzymywała, nie dotykała, dlatego że jeszcze nie wstąpił do Ojca. Tutaj Jezus pozwala się dotknąć przez apostołów. Opcja wiary nie jest wymagana jako automatyczna konsekwencja widzenia, lecz jako rzeczywista i osobista decyzja. To nie jest tak, że Tomasz musiał uznać Jezusa swoim Panem i Bogiem, dotykając czy widząc Go. To jest jego decyzja. To jest jego wolna decyzja. W tym kontekście słowo błogosławieni, tak zwany makaryzm, błogosławieni ci, którzy mnie nie widzieli, a mimo to uwierzyli, jak czytamy, otwiera perspektywę wiary przed każdym czytelnikiem. Stąd zakończenie dzisiejszego fragmentu wydaje się z zupełnie innej bajki i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Zakończenie, czyli 31 wiersz otwiera perspektywę takiego samego doświadczenia, jakie mieli apostołowie, na każdego z nas. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąbę mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobloczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać.
Fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, drugie czytanie z najbliższej niedzieli, to fragment wchodzący w zakres sceny, którą można nazwać widzeniem wstępnym. I tutaj już dostrzegamy odniesienie do tego, co przed chwilą mówiliśmy o relacji między widzeniem a wiarą, co tutaj będzie może bardziej wyeksponowane poprzez relację między widzeniem a lękiem lub brakiem lęku. Mocny akcent na widzenie, które wymaga wiary, jest postawiony, bo nie jest fizycznym dostrzeganiem, ale odnosi się do przeszłości i przyszłości, to co jest i to co potem musi się stać, jak czytamy w 19 wierszu tego pierwszego rozdziału. Czyli jest to wizja duchowa. Słyszymy w 9 wierszu, przepraszam, w 10, doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Wizja duchowa, czyli widzenie nie tyle oczyma, ale widzenie sercem. Kluczem do zrozumienia tej rzeczywistości jest uległość wobec Ducha Świętego. Uległość określona polskim słowem zachwycenie, en pneumati, czyli w duchu. Zwrot ten oznacza ekstazę nadprzyrodzoną. Z taką ekstazą mielibyśmy do czynienia także w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, dalej 11, 22, a także w drugim liście do Koryntian, rozdział 12. Jest to ekstaza nadprzyrodzona, właściwa prorokom. Zresztą taka jest charakterystyka tej księgi, że ta księga nie jest historycznym zapisem, nie jest zapisem tego, co miało miejsce, ale jest wychodzeniem w przód, jest zapowiedzią tego, co ma być. A zatem jest to ekstaza nadprzyrodzona, właściwa prorokom, taka, w której nie ulega zawieszeniu działanie zmysłów doznającego jej, lecz intelekt zostaje usprawniony do odebrania treści objawionych. Tak o tym pisał ojciec Jankowski, że człowiek nie zostaje wyłączony, człowiek dalej normalnie funkcjonuje, ale widzi więcej. Jego intelekt zostaje usprawniony do odebrania treści objawionych. Które wiersze nam jeszcze to podpowiadają? Otóż widzimy w wierszu 11 takie określenie, co widzisz. W wierszu 12, by widzieć, skonstatować. Tutaj chodzi o to, by widzieć, co za głos do mnie mówi. To też jest trudne do wytłumaczenia. Widzieć głos. Widzieć, rozumiemy to jako widzieć osobę mówiącą. I kolejne wiersze, 12, 17, 19, odwołują nas do słowa, z którym już mieliśmy wcześniej do czynienia w Ewangelii, mianowicie chorało. Ujrzałem. Autor tego tekstu pisze, ujrzałem, widziałem. W wierszu 17 pokazuje reakcję typową dla Hebrajczyka w zetknięciu ze światem nadprzyrodzonym. Bardzo podobna reakcja jest w księdze Jozuego w 5 rozdziale, u Ezechiela w 1 rozdziale, 3 i 43, a także w księdze Daniela w 10 rozdziale. Przypomnijmy ten wiersz 17. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. Padłem do stóp jak martwy. Na pewno już nieraz spotkaliśmy takie określenie, które ma na celu podkreślenie tego, że jest się w obliczu, jest się w przestrzeni Pana Boga. Nie musimy daleko iść. Wystarczy, że odwołamy się do 18 rozdziału z Ewangelii Janowej, gdzie kohorta, która przychodzi z Pana Jezusa zabrać na przesłuchanie, gdy Jezus mówi, ja jestem, oni padają na twarz. To jest typowe dla człowieka tamtego czasu, typowa reakcja na spotkanie z bóstwem. A zatem tutaj ten tekst jest widzeniem. Jest widzeniem, które angażuje wiarę. Jest widzeniem, które przekracza nasze zdolności poznawcze, a właściwie rozszerza, czy tak jak pisał ojciec Jankowski, usprawnia do odebrania treści objawionych.
Czytanie z dziejów apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padło na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Wspomniany przed chwilą fragment należy do rzędu, do gatunku sumariów, czyli takich opisów życia pierwotnego Kościoła. Ale to, co nas w tym sumarium, bo znajdujemy także inne, mianowicie w drugim i w czwartym rozdziale dziejów apostolskich, w tym sumarium będzie nas interesowało przede wszystkim określenie, które znajdujemy w wierszu 15. Tenże wiersz przekazuje nam informację dotyczącą cienia przechodzącego Piotra. Idzie nie o dokładny opis życia wspólnoty w tym sumarium, ale o skuteczność działania apostołów. Otóż próbujemy zobaczyć, próbujemy zrozumieć, przyjąć, że ta relacja między widzeniem i wiarą, między widzeniem a wierzeniem, ona jest obecna nie tylko u świętego Jana, ale ona właściwie jest naturalnym odruchem każdego człowieka. Cuda, z którymi mamy do czynienia w tym fragmencie, pochodzą nie od uczniów, lecz od Boga, potwierdzając moc zmartwychwstałego Jezusa. Święty Efrem pisał: cuda apostołów uwierzytelniały w niebo wstąpienie i zmartwychwstanie pańskie. To tak jak możemy dzisiaj powiedzieć, że cuda, które dokonywane są za przyczyną danego świętego, potwierdzają to, że dany człowiek, o którego dany zmarły, którego prosimy o wstawiennictwo, jest już w niebie. Jest już wśród zbawionych i dlatego może wstawiać się za nami, ale cuda pochodzą od Boga. Święty Chryzostom z kolei pisał: nawet jeśli przez skromność apostołowie przypisują skutki ich działania Chrystusowi, w imię którego działają, to co się działo, było konsekwencją i owocem ich życia i ich cnót. Możemy powiedzieć, że było konsekwencją ich połączenia wierzenia i widzenia. Owa bliskość z Jezusem zmartwychwstałym powodowała, że odnoszono się do apostołów jak wcześniej do Jezusa, postrzegając moc oczyma wiary, aby dotknąć się płaszcza. Pamiętamy takie określenie, aby dotknąć się płaszcza Pana Jezusa, kobieta chora na krwotok od wielu lat, od 12 lat, wcisnęła się w tłum, to przekazuje nam to wydarzenie Marek w 6 rozdziale. Aby dotknąć się jego płaszcza. Tutaj, aby cień przechodzącego Piotra dotknął, wręcz fizycznie dotknął. Podobnie będzie z chusteczką Pawła w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. A zatem cień. Mamy do czynienia z cieniem i z bardzo nadnaturalnym działaniem cienia. W Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, w sytuacji dziewiczego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ale także w 9 rozdziale przemienienie na górze Tabor dokonuje się w atmosferze cienia Bożego. Odwołuje to nas do Księgi Wyjścia, do 40 rozdziału, gdzie jest mowa o obecności Pana nad namiotem spotkania właśnie w formie cienia. A zatem okryć kogoś cieniem swoim odwołuje nas do udzielenia komuś swej mocy. Czyli możemy powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z mocą Piotra, lecz działającą przez niego mocą Boga. Bóg działa przez obecność Piotra. Piotr stwarza możliwość do działania Pana Boga. Ale do tego, aby odniosło ten cień, odniósł skutek, musi być relacja między wiarą i widzeniem w przypadku apostoła, czyli narzędzia, jak i w przypadku tego, który spodziewa się cudu, który spodziewa się nadnaturalnego działania Pana Boga poprzez, w tym przypadku, cień przechodzącego Piotra.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do niedzieli Miłosierdzia Bożego, to druga niedziela wielkanocna. Jest z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz i katecheta parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Zapraszam teraz serdecznie też i do refleksji, do dzielenia się swoim doświadczeniem wiary, swoimi refleksjami na naszej antenie. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, dwa numery 536 600 i 536 600 200. I numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Gdy się połączymy, prosimy też wyciszyć Radio Maryja, aby nam nie zakłócało to naszego połączenia, rozmowy. Prosimy też o przedstawienie się.
Pokój wam, pokój wam.
cieszę się. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Ryszard, dzwonię z diecezji wrocławskiej. Witam księdza profesora, witam ojca prowadzącego. Słuchając dzisiejszego słowa, nasuwa mi się taka refleksja na temat, jak spotykamy kapłana, który idzie z posługą, z Najświętszym Sakramentem do odwiedza chorych i po prostu spotykamy na ulicy, na mieście i tak dalej. I po prostu jak byłem dzieckiem, pamiętam, bo wychowałem się na wsi, jak ksiądz szedł do chorego, to dzwoneczkiem dzwonił i po prostu oznajmiał, że idzie Pan Jezus, moi rodzice klękali, my też. I tak to się odbywało. No w tej chwili, jak się po prostu widzi na ulicy kapłana, który wiadomo, że idzie, no kto, jeżeli ktoś się orientuje. No mi akurat się zdarzyło, że się przeżegnałem kiedyś, jak spotkałem kiedyś u siebie koło domu, to przyklęknąłem nawet. Chciałbym zapytać, jak to się powinno w zasadzie, jak mamy się zachować, jak widzimy księdza, który idzie z Panem Jezusem i w zasadzie no też ma zakryte to wszystko, te kurtką jest to. Proszę powiedzieć, bo to tak spowszedniało, bo jest tak, widzimy, że idzie Pan Jezus i jaka jest w tym momencie nasza wiara. Wydaje mi się, że tutaj mamy dużo do nadrobienia. Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Ryszardzie, też żebyśmy tym głosem nie spowodowali, że tak otworzymy furtkę i pytania do nas. Trzymajmy się też Słowa Bożego. Proszę bardzo.
Ja mogę podać przykład sytuacji, którą sam przeżyłem, właśnie w odniesieniu do tego, mianowicie idąc faktycznie z Najświętszym Sakramentem do chorych, spotkałem znajomego księdza i zatrzymałem go, mówiąc, idę z Panem Jezusem. No to wtedy najpierw faktycznie uklęknął na środku ulicy, ukląkł i powiedział, najpierw Pan Jezus, potem ksiądz Olek. Także no faktycznie no, potrzeba nam odwagi, bo tutaj jest kwestia odwagi. Mówiliśmy przed chwilą o lęku, który pojawia się w dzisiejszym drugim czytaniu w Apokalipsie, lęku wobec majestatu Pana Boga, a tutaj okazuje się, że my mamy więcej lęku wobec opinii ludzi niż wobec majestatu Pana Boga.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże obu księżom, mówi Paweł z diecezji płockiej. Ja chciałbym odpowiedzieć na te dwa pytania, które ksiądz prowadzący zadał. Czy trzeba zobaczyć Jezusa, żeby w Niego uwierzyć i co powodują świadectwa ludzi wierzących? Otóż pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus, kiedy się pokazał w Wieczerniku, pokój wam, wskazują mi, takim właśnie trybem chciałbym właśnie moje rozważania poprowadzić. Wskazują, że Jezus nam zwraca uwagę na pokój, czyli zmartwychwstanie ma być dla nas źródłem pokoju. I jeśli Jezus mówi takie słowa, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, czyli Bogu podobają się przede wszystkim ci, którzy uwierzą w Jego obecność bez konieczności zobaczenia. Zobaczenie, ponieważ ono eliminuje warunki, bo jeśli się zobaczyło, to wiara już nie chodzi w grę. A co jest warunkiem uwierzenia? No właśnie ten pokój. Według mojego osobistego doświadczenia ten pokój rodzi się i wzmacnia pod wpływem właśnie tego, tej obecności Jezusa. Pokój pojawia się w sercu człowieka. Jest to taki specyficzny pokój, którego nie zapewnią żadne środki uspokajające. Jest to ten pokój, o którym święty Paweł pisze, że on się zatroszczy o stan umysłu i serca człowieka. Samo zmartwychwstanie jest wydarzeniem, na mocy którego my otrzymujemy również przekonanie, że my również kiedyś zmartwychwstaniemy do życia w przestrzeni Boga, pod warunkiem jednak, że będziemy kroczyć śladami Jezusa, a więc również trzeba uwzględnić, że będziemy doświadczać cierpienia. I jeszcze takie zdanie, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone i tak dalej, które właściwie po polsku patrząc, nie ma kształtu gramatycznego, bo powinno brzmieć, którym odpuścicie, będą nim odpuszczone. Jeśli jednak ma taki kształt, to oznacza, że kapłan, spowiednik, orzeka tylko to, co wcześniej zostało zapisane, a to oznacza, że jest to rzeczywistość, która dzieje się teraz i Bóg ją tylko aktualizuje i w jego imieniu, właściwie to on zasiada w konfesjonale, w osobie kapłana. I mając świadomość, że Bóg towarzyszy nam w różnorakiej formie, dzieląc się z tym z innymi osobami, będziemy w nich budzić nadzieję, że i oni mogą tego samego doświadczać, bo są takimi samymi ludźmi. I jako osobie starszej, prawie 80-letniej, jako osobie samotnej mogę powiedzieć, że Bóg swoją obecnością bardzo znakomicie wypełnia tę samotność. To tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłaci, Panie Pawle.
Ja tylko mogę podziękować Panu za to świadectwo, za świadectwo życia z Bogiem na co dzień i za to, że właściwie swoim doświadczeniem potwierdza Pan właśnie to, co jest zapisane w czytaniach na tę niedzielę, którą rozważamy.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Ci wita.
Teraz i zawsze.
Krystyna Tuskulu się kłania. Bardzo dziękuję za katechezę. Ja w tym okresie chrystofanii to pasjonuję się czytaniem dziejów apostolskich. Oto początki, korzenie naszego Kościoła Świętego. Chciałam tylko spytać i tak zwrócić uwagę, bo mnie to niepokoi. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Znoszono chorych, dręczonych przez duchy nieczyste, które były wyrzucane mocą Ducha Świętego, którego otrzymali apostołowie. I teraz się zastanawiam, my dzisiaj żyjemy w komfortowej sytuacji, mamy, prawda, sakramenty. Do czego zmierzam? A jak ci wierzący Izraelici, skąd czerpali wtedy uzdrowienie przed Chrystusem? No przecież to, że Pan Jezus rozpoczął swoją działalność, rozmnażając chleb, prawda, i uzdrawiając tutaj święty Piotr i Jan na imię Jezusa, postawił człowieka chromego od tylu 10 lat na nogi. Jak wcześniej to się działo? No tam sadzawka raz od czasu się, prawda, poruszyła, ale to, no nie wiem, czy to tak słuszne, ale no jak, prawda, ci Izraelici, no faryzeusze, tego prorocy, no zabili Chrystusa, Zbawiciela, Mesjasza. No tak było rzeczywiście, jak Izajasz mówi, no owce bez pasterza. Nie wiem, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dobrze, dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Krystyno. Dziękujemy.
Tak, no i jak sobie radzili przed... Właściwie z kilka sytuacji, przykładów, chociażby z trendowatymi, pokazuje, że człowiek w jakimś sensie był zdany na samego siebie. Po prostu wspólnota wykluczała na okres choroby daną osobę i ewentualnie, jeżeli dana osoba wyzdrowiała, trudno nam powiedzieć w jaki sposób, to wtedy mogła dołączyć do wspólnoty. Pamiętamy tych trędowatych, którzy wołali do Jezusa z daleka, gdzie tylko jeden z nich potem po uzdrowieniu wszystkich, tylko jeden z nich przyszedł podziękować Panu Jezusowi. Oni wołali z daleka, dlatego że mieli takie... Tak to było przekazane, że nie mogli zbliżać się do zdrowych, czyli radzono sobie trochę na zasadzie alienacji i właściwie choroby sprowadzano do chorób fizycznych, czyli spostrzeżenie chorób, na każdą chorobę patrzono bardziej od tej strony fizycznej, czyli na przykład zobaczmy, bo czasy Pana Jezusa to jeszcze są czasy przedpaschalne, czyli przed tym momentem, od którego możemy mówić, że w mocy Jezusa uzdrawiano, w mocy Jezusa wyrzucano złe duchy i tak dalej, ale ludzie, którzy przychodzili do Pana Jezusa nauczającego, zachowywali się właśnie tak, jak wcześniej się zachowywano. I oni tłumaczyli tę chorobę na zasadzie objawowej. Mówili, no coś go rzuca, może jakiś zły duch, nie wiadomo. Po prostu to, co przekraczało człowieka, to albo było definiowane faktycznie jako działanie złego ducha, albo było definiowane jako fizyczna choroba na podstawie tych symptomów, które, z którymi miano do czynienia, ale no właściwie poza przypadkami, z którymi mamy do czynienia, także w dziejach apostolskich, jakichś uzdrawiaczy, no to chyba trzeba powiedzieć, że przynajmniej nie przypominam sobie na teraz, na tę chwilę sytuacji, które by nam wskazywały, że była jakaś taka instytucja uzdrawiania w starożytnym Izraelu.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela, Archidiecezja Łódzka.
Proszę.
W tym słowie na niedzielę właśnie uderzyła mi taka bliskość Pana Jezusa, bo na Janie położył rękę prawą, a Tomaszowi pozwolił nawet grzebać jakby w swoim wnętrzu. I też mi się właśnie skojarzyło z tym wnętrznościami miłosierdzia Bożego. Uderza też cierpliwość właśnie Pana Jezusa do nas. Jak jest cierpliwy na te nasze wszystkie niewierności, oddalenia. I też mi się wyboldowało takie właśnie słowa, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. I z psalmu uderzono mnie, pchnięto, ale Pan mnie podtrzymał. Ta też niebywała wierność Pana Jezusa. Jego słowa przybija. No i jeszcze postać świętego Piotra, który po zdradzie, po załamaniu nerwowym stał się ponownie zdolny do dawania świadectwa, do głoszenia mocą Słowa Bożego. To tyle. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Tak, no, jeżeli sięgniemy do liturgii słowa, dzisiejszej liturgii słowa, zobaczymy tam fragment z 21 rozdziału Ewangelii Janowej i właśnie to piotrowe doświadczenie bliskości Pana Jezusa, gdzie Piotr wydaje się, że mimo tego, że fizycznie oddalał się od Pana Jezusa, to właściwie czekał na to, ażeby Pan Jezus go odszukał. Już pomijamy tę łączność między 21 rozdziałem Jana i 5 rozdziałem Łukasza, czyli o dwa opisy cudownego połowu, ale patrząc na postać Piotra, to właściwie on pokazuje, że człowiek nawet odchodząc od Pana Boga, właściwie ciągle czeka na to, żeby Pan Bóg go odnalazł tam, gdzie on jest. I to jest faktycznie ta bliskość, o której Pani wspomina, ta bliskość, która charakteryzuje się wyszukiwaniem człowieka przez Pana Boga.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
W sprawie tych uzdrowień, to była ta sadzawka z Siloem między innymi i tam anioł poruszał wodą i kto pierwszy wszedł i podejrzewam, że tam wszelkiego rodzaju choroby były leczone, tylko kto pierwszy, ten lepszy, jak to się mówi, bo tam się żalił któryś, że nie mam człowieka,
który by mi
pomógł.
Pani imię?
Ewa Wilibic.
Dziękuję. Pani Ewo?
Tak, faktycznie. No pani Krystyna, czyli nasza poprzednia słuchaczka, która wspomniała właśnie o tych sytuacjach, ona też sugerowała tę sadzawkę, także to było też powiedziane.
Radio Maryja.
Okej. A ja czekam.
Bardzo dobrze, że pani czeka, ale już można wyciszyć radio i wyłączyć i mówić do nas. Dobrze? Przedstawić się prosimy. Jak udało się?
Nie, tam ktoś mówi.
No właśnie, bo pani dalej słucha radia, zamiast do nas się odezwać. Pani mówi, że pani wyłączy radio, to tak trzeba zrobić. To te zasady, wie pani, główne zasady, jak mówię, tak robię. To pozdrawiam serdecznie niewiasto. Proszę wybaczyć, że tak, ale idziemy do kogoś innego. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza profesora. Przysłuchiwałem się, prawda, tym czytaniom dzisiaj i tłumaczeniom w wywiadzie jakby księdza profesora. I tutaj ja bym miał pytanie za pytaniem, dlatego że to jest jedna z, jak słuchałem, to jest prawda bardzo trudna do wypowiedzenia Ewangelia, jest jedna z najtrudniejszych chyba, jakoś się te czytania tak zbiegły, że są wyjątkowo trudne. I tutaj oczywiście, że Jezus Chrystus mówi, błogosławieni ci, którzy nie widzieli i uwierzyli, ale nie widzieć to nie znaczy nie widzieć, w tym sensie tylko nie widzieć to znaczy widzieć bardziej. Dlatego, że jak niewierny Tomasz miał przydomek niewierny, prawda, choć nie jest wierny tak naprawdę, mówi, jeśli nie dotknę jego rany, nie uwierzę, a Jezus Chrystus mówi, przyjdź, włóż palec w moje rany i rękę w bok mój. I niewierny Tomasz mówi, Pan mój, czyli tak jak widzący i Bóg mój, czyli niewidzący. I tutaj paradoks jest, bo święty Tomasz jest o wiele więcej widzący niż reszta apostołów. I tutaj właśnie to jest to, co jest niewidzialne. Święty Tomasz dostrzega to. A prawda, jeżeli chodzi o...
Chociaż ja nie wiem, zaraz tutaj zapytamy księdza profesora, bo tak mówi się, że on jest takim symbolem wiary takiej niedokończonej, która rozwija się, prawda? No i taka niedoskonała.
Może najpierw podejmując tę tezę z pańską o tym niewidzącym widzącym, no to mamy Bartymeusza z pod Jerychem, człowieka, który był ślepy, ale jako ślepiec był w stanie rozeznać, uznać w Jezusie Syna Dawidowego, z tego, który jest w stanie go uzdrowić. Także no, faktycznie to ograniczenie fizyczne może otwierać na to, co niedoświadczalne, na to, co doświadczalne tylko i wyłącznie właśnie w sferze ducha. Teraz, jeżeli chodzi o Tomasza, to może pozostawmy na boku właśnie te dywagacje dotyczące tego, czy on jest bardziej wierzący od pozostałych apostołów, dlatego że sam ewangelista nie przeciwstawia go pozostałym. On dołącza do grona, on dołącza do grupy tych, którzy uwierzyli, bo zobaczyli. Uczniowie byli zamknięci. Zobaczmy, uczniowie tydzień później dalej byli zamknięci. W tym sensie, że nawet ci dzisiaj, tych 10 plus Tomasz, dalej byli zamknięci, mimo tego, że Jezus im się objawił jako zwycięzca. Także tutaj w obliczu tajemnic Pana Boga każdy z nas okazuje się mieć kruchą wiarę. I to jest tak, że Pan Bóg daje możliwość do pewnego momentu poznania, takiego fizycznego, takiego realnego, ale od pewnego momentu wymaga mobilizacji z naszego zaufania, takiego zmysłu pójścia za tym, któremu zaufałem, którego się nie boję, któremu ufam, że nie zrobi mi krzywdy, że nie sprowadzi mnie na złą, błędną drogę. Także ja bym to nie widział Tomasza jako przeciwstawienie innym apostołom, ale jako tego, który tak samo jak inni apostołowie dojrzewa w swojej wierze właśnie na zasadzie tej relacji między widzeniem a wiarą. Przynajmniej tak to odczytuję z tych tekstów, które mamy na tę niedzielę.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Nie, przypominam, jestem.
Zawsze i wszędzie.
Mówi słuchaczka z Warszawy.
Dziękujemy.
Ja mam pytanie. Mówiąc różaniec, bardzo często słyszę poranek
pięćdziesiątnicy.
Pięćdziesiątnicy. Nie rozumiem tego, co to znaczy pięćdziesiątnicy. Poranek pięćdziesiątnicy.
To jest jedna sprawa. Druga?
A druga, ja chcę telefon bo chcę do Indii dać donacje dla trędowatych i jest w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu taka instytucja. Siostry tam przyjmuję, ale nie mam telefonu, ja jestem handicapped, znaczy jestem niepełnosprawną osobą, więc trudno mi...
Jeżeli znajdę jakiś telefon, to jeszcze podam do 19.30, dobrze?
Dobrze.
Bardzo dziękujemy.
Tak, no poranek pięćdziesiątnicy, no to 50 dni od zmartwychwstania. Wiemy, że 40 dni od zmartwychwstania nastąpiło wniebowstąpienie, a 50 dni od zmartwychwstania, czyli 10 dni po wniebowstąpieniu nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Tutaj to jest przekaz, który no, uzupełnia tę scenę, z którą mamy do czynienia w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii, w Ewangelii Janowej, nie ma opisu pięćdziesiątnicy, czyli nie ma opisu wydarzenia w 50. dzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To, z czym mamy do czynienia, przekazanie Ducha Bożego następuje w drugą niedzielę po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, przekazy ewangeliczne, one się po prostu nawzajem uzupełniają, także należy je widzieć łącznie jako jedną historię.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A witam szanownych księży, dzwonię z New Jersey, z USA. Chciałam dodać do tego wszystkiego, że wiara jest ogromną łaską i dopóki nie wejdziemy w relacje z Jezusem, to ciężko nam będzie tego doświadczyć. Chciałam podać takie jedno ze świadectw, bo Pan Bóg obdarowywuje mnie rzeczywiście. Mówię, że jestem szczęściarą, ogromnymi łaskami. Kiedy mamusia moja umierała w szpitalu w Mielcu, poleciałam tam. Nikt nie wiedział o tym, że mama będzie umierać, a ja już wiedziałam. Po prostu miałam słowa. I pamiętam jednego dnia, kiedy kapelan wszedł do naszego pokoju, moja siostra druga przyleciała też i trzecia trwała, która mieszka w Mielcu, trwała przy mamusi, trwałyśmy, modliłyśmy się i wszedł kapelan, tak niespodziewanie, bo to był środek dnia i pamiętam jego wejście i powiew wiatru i to była sekunda, ja mówię: Teresa, klękajmy, bo Jezus wchodzi. Autentycznie czuło się obecność Pana Jezusa, nie widząc, czuło się ogromną jego obecność, taki pokój, miłość, żeśmy klęknęły na podłogę i później odczuwałyśmy, szczególnie ja odczuwałam niesamowitą błogość właśnie po wyjściu kapelana. Ja mówię: popatrzcie, to było właśnie to doświadczenie Pana Jezusa. Nie widziałyśmy, ale czułyśmy. Także Pan Jezus, Pan Bóg daje nam różne doświadczenia, czy widzenia, czy dotyku, ale to było niesamowite, dlatego chciałam się podzielić na chwałę Bożą. Jak wchodzimy właśnie w relacje, to Pan Jezus daje nam siebie doświadczyć, także Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski, które otrzymałam. Bogu niech będą dzięki za te audycje, które ojcowie tam prowadzicie, bo to jest rzeczywiście niesamowite dzieło. I życzę dużo, dużo błogosławieństwa Bożego. Niech Pan Bóg wam błogosławi, a Matka Boska ma was w swojej opiece. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy.
No, dziękuję bardzo za to świadectwo. No, doświadczenie Kościoła pokazuje, że faktycznie takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale jednocześnie musimy zauważyć też, że wielcy święci tylko na jakimś etapie swojego życia mieli takie właśnie namacalne, nazwijmy to, doświadczenia, spotkania z Panem Bogiem, a w innych okresach ich życia, właśnie okresach, które powodowały ich wzrost duchowy, ich zbliżanie się do Pana Jezusa, była tak zwana noc ciemna, czy jakieś takie suchoty duchowe, które powodowały, że właściwie żadnego takiego fizycznego doświadczenia się nie miało. Wtedy właśnie wymagało to jeszcze większego zaangażowania woli, decyzja pójścia za Jezusem, decyzja zdecydowania faktycznie, żeby opowiedzenia się po stronie tego, którego nie doświadczam, nie widzę, nie czuję.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, mam na imię Jan. Tylko jedno zdanie z lekkiego takiego sprostowania. Ksiądz powiedział, że po Panu Jezusa przyszła kohorta. Otóż kohorta to była 10. część Legionu, czyli około 6 do 10 tysięcy ludzi. To jest niemożliwe oczywiście. To trzeba czytać w takim kluczu, że to była większa niż zazwyczaj ilość żołnierzy. Nie? Po prostu nie orientowali, ewangeliści byli Żydami, oni się nie orientowali po prostu w oznaczeniach, w symbolach wojsk ziemskich. To tylko tyle, taka drobna korekta.
Dziękujemy. Panie Janie?
No, mogę tylko panu gratulować, że w przeciwieństwie do Żydów pan się orientuje. Dziękuję panu bardzo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Marian Maniuś ze Śląska. Było powiedziane, że kapłan, czyli ksiądz, odpuszcza grzechy. I mnie to tak bardzo ciekawi już od dawna. Jeżeli ludzie umierają, obojętnie czy w młodym wieku, czy starszym, to kto tych ludzi wpuszcza, czyli no, kieruje tych ludzi do nieba, do czyśca albo do piekła. Przechodzę na odbiór. Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Chętnie bym odpowiedział na pańskie pytanie, ale nie dotyczy ono naszych rozważań. Także proszę zadzwonić wtedy, kiedy audycja będzie temu poświęcona.
Drodzy Państwo, mam jeszcze chwil kilka. Zapraszam. Dziś rozważamy teksty na Niedzielę Miłosierdzia. Naszym gościem jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Ela z Danii. Ja słucham audycji, chociaż jestem teraz w pracy. Ale chciałam bardzo podziękować za tą piękną audycję i chciałam powiedzieć takie krótkie świadectwo, ponieważ kiedy byłam w Polsce i miałam kościółek naprawdę obok, to chodziłam do tego kościoła, ale tak tradycyjnie. Jednak będąc w Danii, to po prostu tak bardzo zbliżyłam się do Pana Boga, ale przejdę do rzeczy, ponieważ zawsze mój tata uległ strasznemu wypadkowi i zawsze się o niego bałam, bo miał udary dwa razy. No a rok temu tato odszedł i ja byłam w tym czasie w szpitalu, mój tato też był w szpitalu, bo szedł na zastawkę. I wtedy w tym dniu, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że tata będzie odchodził, po prostu poczułam taki głos w sercu, tak jakbym usłyszała Jezusa i wtedy uklękłam w pokoju w szpitalu i tak bardzo się modliłam i nie bałam się. I wszyscy myśleli, że ja będę strasznie, strasznie to przeżywać, tą śmierć taty. Oczywiście tęsknota, ale wiedziałam, po prostu poczułam, stojąc przy trumnie, poczułam taki spokój i taką bliskość Pana Boga. Dlatego mówię, nieważne, co się dzieje na świecie, możemy mieć dużo pieniążków, wszystkiego, ale najważniejsza jest wiara w Pana Boga i w tym momencie mam do kościoła 50 kilometrów i nie wyobrażam sobie życia bez Boga, nie wyobrażam sobie życia nie przyjmując Pana Boga do serca. To jest coś najpiękniejszego, co może człowieka spotkać w życiu. Żadne pieniądze i nic nie zastąpi Pana Boga. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani.
Również dziękujemy za świadectwo. Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Zaszary, serdecznie witam ojca prowadzącego, księdza doktora. I ja chciałabym powiedzieć moją refleksję, bo tak pięknie, wzruszająco mówił pan Paweł z diecezji płockiej to, co ja czułam. I ta pani ostatnia też, czyli wiara. I nie trzeba nic widzieć, ani tak jak niewierny Tomasz składać ręki. Ale mam taką refleksję, bo ksiądz doktor mi to jakby zasugerował, mówiąc, że jak nie jest do końca jeszcze człowiek uformowany, to zawsze marzy, żeby osobowo jakoś spotkać się z Bogiem. Bo ja byłam, księże doktorze, na takim spotkaniu neokatechumenalnym. Koleżanka jest neo i zaprosiła mnie. I ja byłam zdziwiona, że tam jest takie narasta napięcie, że już Chrystus idzie, już idzie. Ale ja na przykład nie muszę tego. Więc myślę, że tam idą ludzie często, którzy zaczynają dopiero te kolejne etapy wiary. I dzięki księdzu doktorowi ja zrozumiałam, dlaczego tam tak się jakby szalenie upominają ci ludzie o tę bliskość. Natomiast jak są już uformowani, to mniej. Tylko chciałam tyle powiedzieć i w oktawie świąt wszystkiego dobrego. Dziękuję za tę audycję i pana jeszcze raz pozdrawiam pana Pawła z diecezji płockiej, bo to, co on mówił, to ja też to bardzo, tak samo czuję. Serdeczne dzięki.
Dziękujemy. Bogiem. Dziękujemy z Panem Bogiem, pani Mario. Czym podsumujemy spotkanie?
Spróbujmy odnieść się do tych dwóch pytań, które pozwoliłem sobie zadać zupełnie na początku. Czy trzeba zobaczyć Pana Jezusa, żeby w Niego uwierzyć? Mówiliśmy o doświadczeniach różnego rodzaju, doświadczeniach, które człowiek ma, raz bardziej namacalne, bardziej fizyczne, raz nie. To właściwie Pan Bóg sam decyduje o tym, czy człowiek tego potrzebuje, czy nie potrzebuje, czy człowiekowi, czy wzrostowi duchowemu człowieka będzie sprzyjało to właśnie doświadczenie fizyczne, czy właśnie jego brak. To jest jedna sprawa. Drugie pytanie, co powoduje, że świadectwo wierzących staje się skuteczne i otwiera słuchacza na Boga? No właśnie mówiliśmy o tym, że apostołowie w jakimś sensie zignorowali świadectwo Marii Magdaleny, że Tomasz w jakimś sensie zignorował, czy postawił pod znakiem zapytania świadectwo pozostałych apostołów. W to wkracza właśnie ta relacja między widzeniem a wiarą. Mianowicie człowiek potrzebuje też osobistego doświadczenia. Nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na tym, co usłyszeliśmy od kogoś. I tutaj faktycznie święty Tomasz jest jakimś takim naszym przewodnikiem. Przewodnikiem w osobistym spotkaniu, w osobistym doświadczeniu. Nawet gdyby to były faktycznie jakieś suchoty duchowe, to on też jest przewodnikiem w naszym doświadczeniu, które właśnie, przełóżmy to już na język bardzo konkretny, język spowiedzi. Przecież spowiadamy się, mam nadzieję, regularnie i są takie spowiedzi, w których faktycznie czujemy tę lekkość wynikającą z odpuszczenia grzechów, a są spowiedzi, w których nic nie czujemy. Ale czy łaska jest mniejsza? Nie, łaska jest taka sama. I właśnie to jest to, że Pan Bóg nie zawsze nam daje jakieś takie pełne doświadczenie fizyczne wynikające ze swojego działania, ale nawet brak tego doświadczenia ma nas ciągnąć w stronę zawsze tę samą, w stronę zbliżania się do Pana Jezusa. Może Pan Jezus właśnie chce wymagać od nas więcej bycia przy Nim, mimo tego, że nie mamy jakiegoś nadnaturalnego doświadczenia. Te nadnaturalne doświadczenia, one są nam potrzebne w jakichś momentach strategicznych, a potem po prostu nasze życie nie tyle, że jest szare, co jest bardziej, nawet nie jest monotonne, ono po prostu jest codzienną walką. Walką mojego chcenia i niechcenia, walką z taką ospałością, ale właśnie ta walka prowadzi do wzrostu, do wyostrzania naszego wzroku duchowego, tak moglibyśmy to pewno nazwać.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie też wspólnotę parafialną.
Tak właśnie, chciałem pozdrowić naszą diecezję i szkołę naszą i parafię, ale chyba w sposób szczególny chciałbym pozdrowić z grupę pielgrzymkową z naszej parafii, do której za chwilkę dołączę, z którą mam zamiar właśnie w kilka miejsc jeszcze się udać jako pielgrzym właśnie na tę niedzielę, mając też nadzieję na to, że dojedziemy do Świnic Warckich na Niedzielę Miłosierdzia, czyli tam, gdzie apostołka Miłosierdzia, święta Faustyna się urodziła, wychowała, przyjęła chrzest i też inne sakramenty. I mamy nadzieję na to, że nasza wiara też wzrośnie dzięki temu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ojców i całą rozgłośnię. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś był z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz i katecheta parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Dziękuję Państwu za uwagę. To była audycja Szukając Słowa Bożego.